Dzień dobry Państwu, godzina 8.10, gościem Poranka Wnet Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka. Dzień dobry Panie Senatorze.
Witam Pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Wnet.
Mówię szybko, bo wczoraj szybko Senat obradował, ale też dogłębnie wieczorem głosowania. Jest przyjęta ustawa o Sądzie Najwyższym, to dobra ustawa?
Jak jest przyjęta? Zacznę od tego, bo to było zaskoczenie dla wszystkich. Za ustawą głosowało 96 senatorów, nie było głosów przeciwnych, nie było głosów wstrzymujących i mogę powiedzieć, że to jest absolutnie ustawa lepsza niż w kształcie, w którym opuściła Sejm, a potwierdzeniem tego jest to, że za nią głosowali wszyscy, i senatorowie PiS-u, i senatorowie Koalicji Obywatelskiej, senatorowie bezpartyjni, niezależni, tacy jak ja, i senator z ruchu Hołowni, a jednym zdaniem...
Chciał odrzucić tę ustawę na początek.
Ale później zagłosował za ustawą wraz z poprawkami, a wśród tych poprawek między innymi sprawy dyscyplinarne sędziów w Izbie Karnej Sądu Najwyższego zgodnie z kamieniami milowymi podpisanymi przez premiera, czy 7-letni staż sędziowski dla tych, którzy mają rozpatrywać wnioski o test bezsądności.
Czuję się lekko zaniepokojony, bo z reguły ja mam więcej notatek niż gościa, a teraz jest inaczej, bo pan...
Co najmniej równowaga, moja przewaga.
I to wyraźnie w notatkach, zobaczymy, jak to będzie potem wynikać w rozmowie, panie senatorze. Ta ustawa jest zgodna z konstytucją?
Teraz już tak, bo konstytucja mówi bardzo wyraźnie, że sprawy związane z decyzjami administracyjnymi, oceną decyzji administracyjnych, to dominium Naczelnego Sądu Administracyjnego, a sprawy związane także ze sprawami dyscyplinarnymi sędziów sądów powszechnych, to Sąd Najwyższy. I panie doktorze, jedna ważna rzecz. Premier polskiego rządu, Mateusz Morawiecki, też tak uważa. Podpisał się pod kamieniami milowymi, tymi wynegocjowanymi z Komisją Europejską, i tam w punkcie F1.1, reformy wzmacniające niezależność i bezstronność sądu, czytamy, że to Sąd Najwyższy ma zajmować się sprawami dyscyplinarnymi i immunitetowymi sędziów sądów powszechnych. Wyciągam pierwszą z tych notatek, czy mam ją pokazać?
Nie trzeba, ja tylko dopytam, czy w takim wypadku, jeżeli ta ustawa jest zgodna z naszą konstytucją, to czy kwestia rządów prawa jest rozwiązana?
Panie redaktorze, to jest bardziej skomplikowane. Dzisiaj jest chyba taki wyjątkowy dzień, że ja cały czas się zgadzam z premierem i zacytuję ponownie premiera, który o sytuacji wymiaru sprawiedliwości i w ogóle rządów prawa powiedział dokładnie tyle, że w Polsce wymiar sprawiedliwości jest w stanie półzapaści, że jest gorzej niż było, no i że musimy doczekać tego momentu, kiedy będzie lepiej. Miejmy nadzieję, że ta ustawa jest jednym z tych kroków, które poprawiają sytuację, żeby było lepiej.
Było lepiej, to jest kierunek cała wstecz i powrót do roku 15 w wymiarze sprawiedliwości.
Panie doktorze, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że te zmiany, które wprowadzono przez 7 lat, doprowadziły do tego, że jest gorzej. Więc
ja
albo się zgadzamy,
Krzysztofa,
ja się zgadzam w tym zakresie z premierem Morawieckim, że rzeczywiście wymiar sprawiedliwości jest w stanie pół zapaści, a najlepszym tego zobrazowaniem jest co? To, że na rozstrzygnięcie swojej sprawy w sądzie, w każdej sprawie cywilnej, karnej, rodzinnej, pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczej, obywatel czeka co najmniej o połowę dłużej niż w czasach, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, a na końcu liczy się człowiek. To, że on przychodzi do sądu i musi czekać na rozstrzygnięcie swojej sprawy w sądzie i nie powinien czekać latami, a w Warszawie czasami zdarzają się sytuacje, że w latach się liczy wyznaczenie wokandy, a nie w miesiącach.
Jeszcze raz zadam to pytanie. Czy zdaniem pana senatora, jeżeli opozycja wróci do władzy, to najlepszym lekarstwem jest przywrócenie systemu sprzed roku 15?
Panie doktorze, ja nie słyszę...
Powrót do przeszłości.
Ja nie uważam, żeby ten literalny powrót do przeszłości był dobry. Pan na pewno pamięta, bo jest pan doświadczonym dziennikarzem. Ja byłem tym ministrem sprawiedliwości, który wprowadzał oceny pracy sędziów. Czy nie prowadzą spraw przewlekle? Ile mają uchylonych wyroków w sądzie drugiej instancji? Uwaga, jak się odnoszą do stron uczestników postępowania? A czy ja bolączki wymiaru sprawiedliwości znam? On nie był idealny, teraz też nie jest idealny i oczywiście zależy nam wszystkim, żeby sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, jeden z obowiązków państwa, funkcjonowało jak najlepiej. Dzisiaj nie funkcjonuje dobrze.
Kością niezgody jest status 3000 sędziów mianowanych przez obecną KRS w obecnym kształcie dwóch kadencji. Co z tymi sędziami zrobić, panie senatorze?
Ale nie ma już statusu niezgody. Jeżeli premier wyraża zgodę na test bezstronności, minister Szynkowski Welsenk przecież przedstawiał ten projekt poselski, no ale wszyscy wiemy, sam pan minister mówił, że on powstawał w uzgodnieniu z Komisją Europejską. W uzgodnieniu to nie znaczy oczywiście, bym powiedział, że przynajmniej mam taką nadzieję, że był pisany w Brukseli. To jeżeli premier polskiego rządu wyraża zgodę na test bezstronności, w ramach których sprawdzamy, czy nowo powołani sędziowie rzeczywiście mają przymiot bezstronności po powołaniu przez KRS po zmianach, czyli no powiedzmy też po imieniu, po zbawieniu członkostwa w KRS-ie w trakcie trwania kadencji tych, którzy w nim wcześniej zasiadali, to znaczy, że sam premier wie, że jest z tym problem i po
ale
to wprowadza test bezstronności.
Jest dla każdego sędziego, i tych starych, i tych
oczywiście,
nowych.
Że
każdy
tak.
może być.
Oczywiście, że tak.
I pan prezydent mówi przez swoich urzędników, że to jest zagrożenie, że to godzi w przymiot niezawisłości, bo teraz każdy sędzia, wydając każdy wyrok, będzie musiał mieć w tyle głowy, czy go nie osądzą.
Panie redaktorze, ale to jest pytanie do premiera Morawieckiego. Jeżeli premier Morawiecki wpisuje test w uzgodnieniu...
do senatora Kwiatkowskiego, który głosował za tą ustawą, za tym rozwiązaniem.
Ja bym powiedział, mogę powiedzieć, że przekonały mnie wielokrotne wystąpienia ministra Szynkowskiego Welsenka, że test bezstronności absolutnie musi być w tym projekcie. Bym powiedział, bo premier sam go tam wprowadził, uzgadniając z Komisją Europejską takie, a nie inne zapisy tej ustawy.
Powiedział pan senator, że nie ma prostego powrotu do przeszłości w wymiarze sprawiedliwości, także w ramach KRS-u nie ma tego powrotu. KRS będzie jakoś zmieniony, czy będzie oddany sędziom, tak jak był
panie
przed rokiem 16?
To znaczy, dzisiaj przyjęte rozwiązania są złe, bo dzisiaj to nie są sędziowie zasiadający w KRS-ie, nie są sędziami, którzy reprezentują środowiska sędziowskie, reprezentują wyłącznie posłów PiSu, którzy na nich zagłosowali, bo tylko posłowie PiSu na nich zagłosowali. Jeżeli brać poważnie argument, a ja go nie da zawołuję, jednym
20
zdaniem.
20 sędziów musiało wskazać tego kandydata.
To jeżeli brać poważnie ten argument, że oni mają reprezentować sędziów, ale być wybierani przez parlament, to przepraszam, to są inne też rozwiązania. Może być większość kwalifikowana, taka, która wymusza szersze porozumienie polityczne w parlamencie, żeby ich wybrać.
I to byłoby dobre rozwiązanie?
Dzisiaj, ja nie mówię, jakie
tak
by
jak
było,
jest w Hiszpanii.
Panie redaktorze.
Bo w Hispanii tym się różni z tym hiszpańskim od polskiego, że tam trzeba mieć większą większość.
I ja wie, że jak ja coś powiem, to bym powiedział, będzie to żyć swoim życiem. Ja za to mogę powiedzieć jedną rzecz. Byłem tym ministrem sprawiedliwości, który ten KRS zmieniał. To ja wprowadzałem przepisy, że jeżeli startuje adwokat czy radca prawny, bo poprzedni KRS, powiem eufemistycznie, bardzo rzadko ich wybierał na stanowiska sędziowskie, mimo że często byli to świetni sędziowie, to ja wprowadziłem takie zmiany, które
kastowy,
wymusiły, tego nie powiedziałem.
To,
tego nie
to
powiedziałem.
To jakie osoba? Jaki był
ale
ten
już
poprzedni
KRS? Już powiem, co chcę powiedzieć. W poprzednim KRS-ie rzeczywiście bardzo rzadko wybierano adwokatów czy radców prawnych, dlatego zmieniłem przepisy prawa i w obecności przedstawicieli samorządu zawodowego, po ich opinii, dopiero KRS podejmował decyzję, żeby ci, którzy znają danego prawnika, taką decyzję podjęli. Proszę zwrócić uwagę, ja nie twierdzę, że wszystko było idealne. Mówię, rozmawiajmy, szukajmy takich rozwiązań. Niestety dzisiaj wymiar sprawiedliwości z tym chyba się zgodzimy. Nie funkcjonuje tak, jakby oczekiwali tego obywatele i to jest nasz problem, który musimy wspólnie rozwiązać.
To już zamknijmy temat tych sędziów, żebyśmy się wszyscy nie pogubili, zwłaszcza radiosłuchacze, naszym gościem Krzysztof Kwiatkowski, w tych meandrach wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie wybrani przez nową KRS są sędziami czy nie są?
To przecież jeżeli wprowadzamy rozwiązanie dotyczące testu, no to dopóki taki test nie wypadnie negatywnie, to ja w oparciu o te przepisy, przepraszam, no my mówimy dopiero o zmianach, które mają wejść w życie, idą do Sejmu, to jeżeli sędzia nie przejdzie negatywnie przez test, to dzisiaj jest sędzią i bym powiedział, dzisiaj nie mamy innych przepisów prawa w tym zakresie obowiązujących.
A taki ulubiony mój sędzia Sądu Najwyższego, cały czas jeszcze orzekający, Józef Iwulski, przeszedłby taki test, czy by nie przeszedł?
Nie wiem, no przeszedł test prezydenta, bo prezydent w pewnym momencie mianował go pełniącym obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, przypominam, czyli zakładam, że przed podjęciem tak ważnej decyzji, jak powierzenie komuś obowiązków kierowania Sądem Najwyższym. Prezydent Andrzej Duda pewno dokonywał jakiejś oceny i w oparciu o tą ocenę powierzył na pewien krótki okres, ale powierzył sędziemu Iwulskiemu obowiązki kierowania całym Sądem Najwyższym.
Był kiedyś także sędzia Iwulski w roku 16, 21, 2000 oczywiście prezesem Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a to sędzia z bogatą historią. Pan senator pewnie zna tą historię.
A ja nie akceptuję historii sędziów z okresów PRL-u. Byłem tym ministrem sprawiedliwości, który, uwaga, zgłosił kilka tysięcy wniosków o unieważnienie wyroków sądów z czasów PRL-u, a konkretnie z czasów stalinowskich, kiedy pod przykrywką wyroków za przestępstwa pospolite sądzono polskich patriotów, takich jak Inka. To była hańba wymiaru sprawiedliwości i byłem tym ministrem, który pierwszy tak szeroko doprowadził do procedury unieważniania tych wyroków, chwała bohaterom, a nie szkalowanie ich i obrzucanie błotem, jak się działo przed rokiem 89.
Części polityków opozycji, to wydaje się, że kapitan, to jeszcze towarzysz, bo PZPR-ze także pan sędzia Iwulski, rzecz jasna, się udzielał, jest sędzią.
Panie redaktorze, pan to nie lubi prezydenta. No przed chwilą, żeby dać panu wyjście z twarzą, powiedziałem, że prezydent ja go powołał na pełniącego obowiązki to, pierwszego bronić, prezesa Sądu Najwyższego.
Nie jestem tutaj, żeby bronić prezydenta, tylko żeby ustalić, kto w Polsce powinien być sędzią, a kto nie. A wydaje się, że jest taka narracja, że pan sędzia kapitan towarzysz Józef Iwulski, który ma kilka wyroków politycznych na karku jako sędzia wojskowy, jest sędzią Sądu Najwyższego i to nie budzi wątpliwości opozycji, a budzi wątpliwości opozycji ci, którzy mają nominację KRS-u wybranej przez demokratyczny
Sejm. Ale zaraz, to ja panu podam przykład. Tak, budzi moje wątpliwości.
Sędzia Iwulski
nominacja,
budzi wątpliwości.
Sekundę. Budzi moje wątpliwości. Nominacja nowej a absolutnie życiorys sędziego Iwulskiego to jest życiorys, który zasługuje na jednoznaczną negatywną ocenę.
Bo to jest
ocenę.
Ten sędzia, który bardzo ale mocno mówi, nie będę sądził z nowymi sędziami, bo ja jestem lepszy.
To podkreślmy, ale to pokażmy obie strony medalu. Mamy nowy KRS. Wybieramy sędziego z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Startuje 10 kandydatów. Profesorowie, sędziowie z 20-letnim stażem. Wie pan, kto wygrywa? Młody człowiek, pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości, uwaga, który w momencie wyboru nie zakończył żadnej aplikacji prawniczej. I naprawdę nie mam o to pretensji, że nie wiem, pracował w Biedronce czy jako steward linii lotniczych. Każdy ma prawo do różnej pracy, szczególnie jeżeli studia łączy z pracą. Ale nie każda praca daje doświadczenie do tego, żeby być sędzią. I do sądu administracyjnego.
Sędzia, kapitan, towarzysz Iwulski przeszedłby z test niezawisłości pana senatora, gdyby pan senator
miał o tym decydować. Wydaje mi się, że i steward lotniczy, i sędzia Iwulski nie przeszedłby testu, mógłby nie przejść testu bezstronności, bo nie chcę wyrokować, że nie przejdzie, bo to nie moja decyzja. I bym powiedział, to pokazuje, że to rozwiązanie rzeczywiście może być wykorzystywane w różnych sytuacjach.
Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, były prezes NIK-u, były minister sprawiedliwości, przewodniczący obecnie Senackiej Komisji Praw Człowieka. A propos tych, co nie przeszli kontrolerzy NIK-u przez wrota gmachu Orlenu, o czym to świadczy? Dlaczego tak się dzieje?
Nie wiem. Kiedy byłem prezesem NIK-u, prezes Obajtek wpuszczał kontrolerów NIK-u do Orlenu, w którym, uwaga, Skarb Państwa miał wtedy 27% udziałów, dzisiaj ma prawie 50% i okazuje się, że wtedy prezes Obajtek wpuszczał kontrolerów NIK-u, zresztą nie tylko jako prezes Orlenu, ale także prezes spółki energetycznej Energii.
A teraz coś się zmieniło.
Co się zmieniło, panie redaktorze? Wiemy. Między innymi sprzedał prezes Obajtek kilkaset polskich stacji koncernowi MOL, którego prezes jest ścigany europejskim nakazem aresztowania za korupcję i nie może wjechać do żadnego innego kraju Unii Europejskiej za wyjątkiem Węgier. Wie pan co? Dla mnie jest to skandal. Szczególnie, że MOL widać w różnych relacjach, wielokrotnie to jest udokumentowane, jest w bardzo silnych związkach z firmami rosyjskimi, dodajmy firmami państwowymi. Tak wzbudza to moje najwyższe zaniepokojenie i mam nieodparte wrażenie, że kontrolerzy nie weszli właśnie dlatego, że prezes Obajtek nie chciał, żeby szczegóły tej transakcji związanej z wyprzedażą części majątku byłego Lotosu kontrolerzy NIK-u sprawdzili.
Jakie mogą być konsekwencje? Co tam może się znajdować?
Panie, co do konsekwencji. Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli, od razu mówię, ustawa, którą przygotował świętej pamięci były prezes Najwyższej Izby Kontroli, były prezydent Lech Kaczyński, świetny prezes Najwyższej Izby Kontroli, mówi bardzo wyraźnie, kto utrudnia lub uniemożliwia kontrolę, podlega odpowiedzialności karnej z karą pozbawienia wolności włącznie. Oczywiście to jest podstawa prawna. NIK w tej sprawie kieruje zawiadomienia do prokuratury i ja nie rozumiem, dlaczego prokuratura nie wszczyna w tej sprawie postępowania, albo gdyby wszczęła i je umorzyła, bo przepis prawny jest jednoznaczny. Tak, kontrolerzy NIK-u, i tu zacytuję konstytucję, mają prawo kontrolować podmioty gospodarcze, już nie tylko ustawę, z udziałem majątku Skarbu Państwa, z udziałem środków publicznych i uwaga, a nawet w zakresie realizacji zobowiązań na rzecz państwa, czyli mówiąc wprost, na przykład płacenia podatków. NIK ma prawo wejść nawet do podmiotu prywatnego. Ja nie oceniam, czy to dobrze, czy to źle. Mówię, że dobry prezes tą ustawę przygotował, ale tak ona jest sformułowana i tak jest sformułowana konstytucja.
Do każdego, który dostał na przykład tarczę antykowidową, każdego przedsiębiorcy.
Zgodnie z przepisami konstytucji i ustawy o NIK-u, tak jak ona została zapisana, tu jest akurat prosto, można to przeczytać.
Po pandemii mamy tak, że niemalże każdy przedsiębiorca dostał coś publicznego.
I ja podejmowałem świadomą decyzję, bo uważam, że wolność gospodarowania to jest jedna z bardzo ważnych wolności. Za moich czasów Najwyższa Izba Kontroli nigdy nie weszła na kontrolę do prywatnego podmiotu, bo my mamy tyle podmiotów publicznych, mamy tyle do skontrolowania w administracji publicznej i niech pan sobie przypomni, byłem tym prezesem, który naprawdę potrafił bardzo ostro oceniać ministrów rządu Platformy i PSL-u. Bym powiedział,
podobnie
było wiele...
jak obecny prezes.
Było wiele takich kontroli. Odwołam się do przykładu, który nawiązuje do naszej rozmowy. To przecież ja byłem tym prezesem NIK-u, który ujawniał szczegóły kontraktu gazowego, który budził takie wątpliwości.
Gdyby był pan teraz ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, to prokuratura zajęłaby się działalnością prezesa PKN Orlen.
A czy zajęłaby
się... Tym, że nie wpuszcza kontrolę NIK-u do koncernu.
Zajęłaby się absolutnie tym, że uniemożliwia się kontrolę. Tak, no z uwagi na to, że przepis jest jednoznaczny, konstytucja w tej sprawie jest jednoznaczna, Najwyższa Izba Kontroli ma prawo to skontrolować. A teraz już tak na logikę. Przecież my jako obywatele, panu redaktorowi i mnie, państwo zabiera pieniądze w formie podatków. Okej, są obowiązki państwa. No to ja bym chciał wiedzieć, jak te pieniądze są wykorzystywane. Przepraszam, a spółki Skarbu Państwa to też majątek publiczny. Majątek, który gdzieś u zarania był finansowany ze środków publicznych. Do samej rafinerii Lotos państwo zainwestowało, to była spółka Skarbu Państwa, 10 miliardów złotych w tą inwestycję. No, panie redaktorze, jest pan dobrym dziennikarzem. Jestem absolutnie pewny, że pan by chciał wiedzieć, jak są pieniądze spółek Skarbu Państwa wykorzystywane. Ja bym chciał wiedzieć i nasi słuchacze chcieliby wiedzieć. Przecież jeżeli tam jest wszystko transparentne, dobre, zgodne z naszym interesem gospodarczym, to czemu nie? I ostatnie zdanie. Ja bym też chciał wiedzieć, czemu przez kilka miesięcy końcówki zeszłego roku płaciłem za paliwo dużo więcej niż powinienem, kiedy ceny ropy już spadły na rynkach
światowych. UOKiK, zobaczymy jak to dochodzenie UOKiK-u będzie się rozwijać, jak się zakończy przede wszystkim. Jeszcze, panie senatorze, dwa pytania z Senatem. Ławnicy, którzy wybrali się do Sądu Najwyższego, oni, o ile wiem, jeszcze nie są w większości zaprzysiężeni.
Panie redaktorze, pan to jest delikatny, muszę powiedzieć, finezja baletnicy.
No dobrze,
na
nie, ale...
30 ławników, których wybrał Senat, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, chociaż ma to obowiązek wpisany, że odbiera przysięgę, dopuściła czterech. Czy pan już wie, że powstają już zaległości w Sądzie Najwyższym, bo nie można wyznaczać składów, bo ławnicy są obowiązkowym elementem składów, a starzy ławnicy zakończyli kadencję. I ja nawet powiem jedną rzecz. Była pierwsza prezes, też przetrzymała odebranie przysięgi. I absolutnie uważam, że i z poprzednim razem było to nieprawidłowe i teraz jest nieprawidłowe.
Nie,
ale wie pan, co jest największym skandalem? Ale jedno zdanie muszę powiedzieć. Wie pan, co jest największym skandalem w tej sprawie? List prezes Manowskiej do, uwaga, Senatu o reasumpcję głosowania. Reasumpcja zgodnie z regulaminem Senatu może się dokonać wyłącznie na tym posiedzeniu, na którym ta decyzja była podejmowana. Prezes Manowska wystosowała to pismo kilka miesięcy po tym, jak jak były już wyniki tego głosowania. No przecież sytuacja skandaliczna. Politycy wszystkich opcji mówią, suweren decyduje Sejm, Senat, bo ma mandat obywateli. A się okazuje, że to nie suweren, nie Sejm, nie Senat, tylko to pierwsza prezes Małgorzata Manowska decyduje, jakie decyzje podejmuje polski parlament.
Tylko
planie,
przecież to kpina. W tych ławnikach zatem, czy nie można było znaleźć ludzi o bardziej umiarkowanych poglądach?
Panie redaktorze, przepis mówi, bezstronność to brak członkostwa w partii politycznej. Wśród tych, których wybraliśmy i których prezes Manowska nie chce powołać, jest kilku profesorów akademickich z tytułami belwederskimi, z tytułami doktorów habilitowanych. Czy oni mają poglądy? Tak, mają, bo część z nich jest na przykład członkami jednej z KOD-u, organizacji społecznych Komitetu Obrony Demokracji, ale przepis wyraźnie mówi, brak członkostwa w partii politycznej. Oni spełniają wszystkie wymogi formalne.
Za każdego z tych 26 ławników pan senator dałby się pokroić.
Może się nie podobają prezes Manowskiej, ale mi się też wiele różnych rzeczy nie podoba.
Najbardziej
by mi się podobało czerwone Lamborghini, żebym podjechał do pana do studia, a podjechałem czarną Skodą Octavią, bo tylko te jestem właścicielem. Bądźmy poważni. To, czy nam się coś podoba, czy nam się nie podoba, nie ma tu znaczenia. Przepis prawa jest w tej sprawie istotny.
To dwa pytania, trzy pytania o politykę. Wystartuje pan senator w najbliższych wyborach?
Oczywiście, już to zapowiedziałem. Łodzianie mnie o to proszą. Reprezentuję oczywiście Łódź, w Łodzi mieszkam i też od razu odpowiem, jak będę startował. Tak jak 3 lata temu z własnego komitetu wyborczego jako kandydat bezpartyjny, jako kandydat niezależny. Przepraszam, nie wiem, czy wystartuję.
Boi pan się konkurencji z Lewicy albo z Platformy?
Nie wiem, czy wystartuję. Łodzianie zdecydują, czy podpiszą się pod moją kandydaturą, co mi umożliwi zaistowanie komitetu, czy nie, bo ja nie korzystam z podpórki partii politycznej. Sam muszę przekonać Łodzian do swojej kandydatury. Nie wiem, jaka będzie sytuacja.
Pakt senacki przetrwa,
koledzy i koleżanki w Senacie mówią, że doceniają moją pracę jako szef Komisji Ustawodawczej. Ona miała ponad 300 posiedzeń. 100 inicjatyw ustawodawczych z różnych stron, także z PiSu. Słyszę pozytywne oceny mojej pracy. To utwierdza mnie w przekonaniu, żeby startować w wyborach. Tak, ale blok senacki powstanie.
Z Hołownią czy bez?
Panie doktorze, moim zdaniem powstanie obejmując wszystkie człony polityczne. Z drugiej strony też od razu odpowiem, uważam, że pozostanie Zjednoczona Prawica, czyli będą kandydaci na senatorów zarówno z PiSu, jak i z Solidarnej Polski. Tak, bo to są okręgi jednomandatowe. Jak gdyby wymusza to logika wyborcza i to też trochę, bym powiedział, ułatwia wyborców, bo mają trochę sytuację czarno-białą.
Był pan ministrem...
Przepraszam, ja to czarno-białe zakłócam. Jako kandydat bezpartyjny, który w ostatnich wyborach miał kontrkandydata zarówno z bloku senackiego partii opozycyjnych, jak i z Prawa i Sprawiedliwości. Jak widać, teraz niezależność tak nie przez partie polityczne nie jest w cenie.
Teraz, jak będzie pan w bloku senackim, więc konkurenta z Platformy czy z Lewicy nie będzie.
Nie wiem, przekonamy się. Może PiS nie wystawi kontrkandydata, szanując pracę, którą wykonuje w Senacie.
Pan senator był ministrem u Donalda Tuska. Warto, żeby Donald Tusk wrócił na fotel premiera?
Panie doktorze, ja pracowałem w dwóch rządach. W rządzie Jerzego Buzka przez cały okres i w rządzie Donalda Tuska. Kandydata na premiera, jak wygra opozycja, będzie wskazywać cała opozycja. Dzisiaj to są gruszki na wierzbie i świadczyłoby o mojej miałkości intelektualnej, jakbym przed wynikami wyborów mówił, kto ma być premierem.
A kto jest liderem opozycji?
A staram się nie być miałki intelektualnie.
Kto jest liderem opozycji?
Liderów opozycji mamy 4, bo mamy 4 formacje. Mamy Koalicję Obywatelską, mamy Ruch Hołowni, mamy Polskie Stronnictwo Ludowe i mamy Lewicę i każdy z tych liderów ma poczucie, że on reprezentuje swoich wyborców i ma tytuł do tego, żeby mówić o siebie co najmniej jako jeden z współliderów opozycji.
Donald Tusk ma jeszcze ten power polityczny, aby być premierem?
Panie doktorze, power polityczny to ja widzę i u Jarosława Kaczyńskiego, i u Donalda Tuska i nawet u Konrada Adenauera, kiedy był kanclerzem, jak czytam jego wspomnienia, jak w wieku 70 paru lat wykonywał obowiązki kanclerza, tak jak mówi młodzież, kopa mi opada.
I na koniec jeszcze, ja już jestem w studiu. Łukasz Jankowski.
Wyraźne znaki, że teraz czas na panią redaktor.
Nie, już na koniec tylko zapytam pana senatora. Ta sprawa związana z lasami, tym, co ostatnio się mówi głośno, między innymi Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz, czy Adam Jarubas zagłosowali za tym, żeby procedować dalej, żeby leśnictwo wykluczyć z kompetencji krajowych i przenieść ewentualnie do wspólnych Unii Europejskiej. Jak pan senator się do tego pomysłu odnosi?
Pani doktor, sektory. Ja uważam, że akurat polskie lasy państwowe to nasz dobry dorobek. My kontrolowaliśmy jako NIK lasy państwowe i rzeczywiście w zakresie ochrony przyrody to uważam, że to rozwiązanie jest dobre. Też dorzucę łyżeczkę dziegciu do tej beczki miodu. No niepokoją mnie te konkursy, które ogłaszają lasy państwowe i to, jak rozdzielają pieniądze. Ja bym wolał, żeby te pieniądze trafiały na utrzymanie, zabezpieczenie, ochronę zwierząt i zasobów przyrodniczych w lasach państwowych, ale samą formułę lasów państwowych będę bronił.
O jakich konkursach pan mówi, panie senatorze?
Panie redaktor, o tych, do których no na przykład pieniądze trafiają do organizacji, które się kompletnie lasami państwowymi nie zajmowały. Bym powiedział, cieszę się, że wiele nowych organizacji chce wejść w tą problematykę, ale akurat wiem, że jest wiele takich, które się tym zajmują od lat.
Jak powiedział Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, były szef NIK-u, prezes NIK-u i były minister sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Życzę państwu miłego dnia.
Miłego dnia. Za kilka chwil pan profesor Zbigniew Mirek, wiceprzewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a także członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie. Właśnie będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o lasy i ewentualną przyszłość zarządzania.